Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk jest profesor Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panu.
We wtorek podczas Narodowego Kongresu Nauki minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedstawił projekty ustaw zmieniających szkolnictwo wyższe. Pan uczestniczył w tym kongresie. Jak przyjął pan te zapowiadane zmiany?
W kongresie uczestniczyłem od samego początku, czyli ten kongres funkcjonował przez 1,5 roku w Polsce. To była ostatnia konferencja w ramach
Narodowego Kongresu
Narodowego
Nauki.
Spotkania, zebrania, ja to nazywam, nauki polskiej. I pan premier Gowin przedstawił projekt ustawy, który był tak naprawdę, ja uważam, że jest wytworem społeczności akademickiej i naukowej Polski.
Czy pan jest współautorem? Czuje się współautorem tego projektu?
Czuję się współautorem, ponieważ jestem członkiem Komisji Legislacji i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Polsce, która funkcjonuje przy KRASP-ie. I myśmy wszystkie pomysły opiniowali, a jednocześnie składaliśmy często bardzo dużo uwag do tej ustawy.
Były uwzględnione?
To jest jedna z ważnych rzeczy, o którą pan pyta, były uwzględniane. Nie wszystkie, ale mamy jeszcze szansę do końca roku składać kolejne wnioski dotyczące pewnych poprawek tej ustawy. Ta ustawa jest bardzo dużą ustawą, to jest takie moje podejście, ale ona ma w sobie cztery ustawy, czyli tą podstawową, która jest tak zwaną konstytucją na rzecz nauki, ale do tego dochodzi ustawa o finansowaniu szkolnictwa wyższego, o stopniach naukowych i systemie finansowania studentów, przede wszystkim kredytów czy pożyczek na tok studiowania. To tego nam bardzo brakowało w polskim systemie, ponieważ
z tego, co pan mówi, to że czuje się pan współautorem, że wiele waszych uwag zostało uwzględnionych, to mając doświadczenie kilkunastu, czy nawet wielu lat obserwacji, jak tworzył się ustawy w parlamencie, to takie trochę nowum można byłoby powiedzieć, że konsultacje ze środowiskiem i to długie konsultacje poprzedzające pokazanie projektów ustaw.
Tak, to jest rozwiązanie, które zastosował pan premier Gowin, które chyba nigdy po I wojnie światowej nie miało miejsca.
Tak?
Ponieważ do tego zaangażowany był cały świat nauki, ale również ludzie z otoczenia tejże nauki. To byli studenci, to byli doktoranci, profesorowie, rektorzy, prorektorzy, dyrektorzy instytutów branżowych, dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk. Czyli cała rzesza ludzi współtworzyła tą ustawę. Niektórzy podejrzewają, że pan premier już tą ustawę miał wcześniej w biurku, ale mimo wszystko, jeżeli miał, to obserwowałem ewaluację tejże ustawy, jeszcze nie weszła w życie. I po prostu liczył się z głosem i nawet tymi z głosami krytycznymi, które wyrażaliśmy.
Panie rektorze, to o konkretach troszeczkę, bo bardzo różne oceny wywołuje pomysł przywrócenia egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Nie będziecie mieli oczywiście takiego obowiązku, będziecie mieli prawo, co najmniej połowa punktów to będzie z matury, a reszta z egzaminu wstępnego. No to wprowadzi pan na Uniwersytecie Gdańskim egzaminy wstępne, czy nie?
Jestem przeciwnikiem egzaminów. Po to wypracowaliśmy system, jeżeli chodzi o maturę i jakość
tej matury.
Jako
egzamin zewnętrzny.
Tak jest, egzamin zewnętrzny. Ale są kierunki, może trzeba sprawdzić dodatkową wiedzę, bardzo prestiżowe kierunki, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie, ale jest bardzo dużo również kandydatów. Chociażby powiem o kierunkach takich jak w kierunek medycyna, czy tam na jedno miejsce jest w Polsce około 60 kandydatów.
To prawda.
I nie wszyscy po prostu są przygotowani właściwie i może to by zweryfikowało, żeby wybrać jak najlepszych. Ale generalnie...
Tylko
jeżeli...
panie profesorze, zastanawiam się, jeżeli tak, wspomina pan medycynę, no jest wiele pewnie takich jeszcze kierunków, jak informatyka, gdzie wiele osób, to może nie tyle sprawdzać wówczas na egzaminach wstępnych umiejętności, czyli nie wiem, matematykę, biologię, wiedzę z tych przedmiotów, ale jakieś predyspozycje do wykonywania zawodu, który będzie się studiowało.
Często jest tak, że studenci idą, bo jest to bardzo popularny kierunek i jest na ten kierunek moda.
Ja uważam, potem jest praca, jak patrzymy na informatykę chociażby.
Ja znam lepszy przykład. Weterynaria. Większość studentów, których obserwowałem, kiedy miałem pomysł tworzenia weterynarii w Gdańsku, odwiedziłem naszych kolegów w Olsztynie i okazuje się, że same młodziutkie, szczuplutkie, przepiękne panie, studentki były przy stołach operacyjnych przy krowie, której trzeba było zrobić sekcję. I te zapachy też nie były to zapachy typu Chanel 5. I chcę powiedzieć, że te osoby często wyobrażają sobie, że one będą leczyły tylko pieska i kotka. Ale to trzeba się znaleźć w zakładach weterynarii, które się zajmują dużą zwierzyną. I potem uważają, że pomyliłem się z zawodem. Natomiast jest inny problem. Jeżeli by miałyby być to egzaminy dodatkowe na uczelnie, a nie na kierunki. Mm-hmm. I uważam, że to powinny być, jak już te dodatkowe, to tylko na kierunki. Osobiście jestem przeciwnikiem. Jeżeli będę miał wpływ na Senat i Senat poprze, to nie będę starał się w tej kadencji wprowadzić takiego rozwiązania.
Oj, chyba wpływ będzie pan miał większy, jeśli ta ustawa wejdzie w życie, bo w planach jest zmiana dotycząca wyboru rektorów, ale także wzmocnienia władzy rektorów.
Tak, niektórzy mówią, że rektor, prezes spółki.
Tak, tak to
ponieważ,
ma wyglądać trochę.
Jeżeli popatrzymy na kompetencje rektora dzisiejsze, a te, które nam przygotowano w ustawie, to rzeczywiście odpowiadamy za najważniejsze, mamy odpowiadać za najważniejsze obszary, za finanse, za organizację, za zarządzanie całą uczelnią. Będą tylko trzy organa. To jest pierwszy, to będzie ta rada, drugi senat, a trzeci rektor jednoosobowo. I dlatego...
Może to sprawniejsze zarządzanie po prostu uczelnią.
Ja się wywodzę z ładu korporacyjnego i pracowałem w instytucjach finansowych. I tam to było stosowane. To nie da się tego do końca porównać z uczelnią wyższą, chociaż uczelnie wyższe to są tak naprawdę korporacyjne przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach, kiedy trzeba pozyskiwać pieniądze nie tylko z budżetu państwa, od przedsiębiorców, w grantach międzynarodowych, krajowych i to wszystko trzeba poskładać. Dlatego będzie więcej pracy, ale rektor będzie mógł pewne czynności delegować do swoich kierowników i nie sądzę, żeby byli tacy rektorzy, którzy chcieliby przejąć tą władzę, między innymi od dziekanów czy dyrektorów instytutów. Ja uważam, że stanowimy jedną społeczność i musimy się wzajemnie wspierać. Ponieważ...
Skoro wspomniał pan swoje doświadczenie korporacyjne, skoro wspomniał pan swoje doświadczenie ekonomiczne, to odwołam się do innego ekonomisty, do profesora Witolda Orłowskiego, z którym rozmawiałem w środę w rozmowie kontrolowanej, jednocześnie rektora Akademii Finansów i Biznesu Wistula. I on, odnosząc się do proponowanych zmian przez ministra Gowina, mówił z nadzieją o szansie odwrócenia piramidy, jaka jest obecnie na polskich uczelniach. To znaczy, że mamy wielu profesorów, a mało doktorantów, mało asystentów.
Mamy też lukę pokoleniową.
Zdecydowanie
tak, ponieważ dotychczas, taki przez te ostatnie, powiem, 15 lat, od 2005 roku, kiedy powstała wtedy nowa ustawa, to było, był duży nacisk, żeby kształcić jak najwięcej, nie zastanawiając się, czy dla tych absolwentów szkół wyższych jest praca zgodna z ich wykształceniem. Natomiast jeżeli chodzi o doktorantów, to w tej ustawie, którą nam zaproponował pan premier, zupełnie inaczej wygląda sytuacja doktorantów. Doktorzy w wielu dziedzinach naszego życia i biznesu są potrzebni, chociażby do wdrożeń innowacji, i uważamy, że muszą być to osoby przygotowane w taki sam sposób albo podobny jak w całej Europie i na świecie, żebyśmy mogli dorównać przygotowaniem do biznesu, do prowadzenia badań, do wdrożeń.
Nareszcie będą te doktoraty wdrożeniowe.
Tak jest, wprowadzono. Ja akurat jestem przeciwnikiem dzielenia doktorów. Doktor to jest jedyny stopień, który pozostanie w Polsce, bo habilitacje będą wygaszane. I nie można dzielić na wdrożeniowych, naukowych, dydaktycznych doktorów. Natomiast,
ale będzie można uzyskać stopień?
Można będzie uzyskać stopień tak zwanego doktora wdrożeniowego, który będzie realizował swój doktorat u przedsiębiorców.
Panie rektorze, projekt przewiduje też, że studia zaoczne będą trwały dłużej. Jak tę propozycję pan ocenia? Po semestrze dłużej, tak skracając, po semestrze dłużej na studiach pierwszego i drugiego stopnia. To daje nam rok, w niektórych przypadkach
półtora
roku, bądź w przypadku, nie wiem, jednolitych, pięcioletnich, to czasami rok dłużej, a na medycynie na przykład mogą być to nawet 2 lata i 7 lat może trwać, mogą trwać studia zaoczne.
Aktualnie studia stacjonarne na medycynie trwają 6 lat, to byłby tylko 1 rok. Jestem tego sprzeciwny, bo mogę wyznaczyć sobie taką strategię i tak młodzieży, która musi się dokształcać i jednocześnie pracować, bo tacy najczęściej trafiają na studia niestacjonarne. I chcę powiedzieć, że może się takim scenariuszem zakończyć, że skończą licencjat, a resztę dopracują na jednorocznych studiach podyplomowych i będą tak dobrze również przygotowani do pracy w firmie, która go skierowała, tego studenta, do nas na studia czy do innej uczelni. Natomiast ja się dziwię, według mnie nie przeprowadzono w Polsce badań w tym zakresie. Dlaczego chce się wydłużyć dla tych osób?
No, minister Gowin mówi, że dotychczasowy model sprawia, że student studiów niestacjonarnych
jest niedouczony,
odbiera gorsze wykształcenie niż inny student, który studiuje na tym samym kierunku, ale dziennie. Tym samym uczelnia, czyli wy oszukujecie zarówno studenta, że odbierze rzetelne wykształcenie, jak i pracodawcę, że człowiek z dyplomem ma podobne wykształcenie.
My trochę traktujemy w naszym systemie i trzeba to zmienić, studentów tak, jakby byli uczniami szkół średnich.
Tak.
Ja uważam, że profesor jest do tego, aby był tutorem studenta, aby miał wykłady wprowadzające, a resztę trzeba się uczyć samemu. Nasza młodzież oczekuje często, że mamy podyktować najlepiej pytania, podyktować
treść wykładu,
przesłać najlepiej na maila. Natomiast studiowanie to nie jest szkoła średnia, a chcę powiedzieć, że osobiście wypowiedziałem się dla Telewizji Gdańskiej kilka dni temu, że ja nie daję ulg dla studentów studiów niestacjonarnych, ale dużo zadań zadaję i muszą się douczyć w domu czy w pracy. I to nie jest tak, że to wszyscy przychodzą. Teraz by trzeba było zastanawiać się, czy w szkołach państwowych, powiem tak, i w szkołach prywatnych jest taki sam poziom. Bo duża część...
Znaczy ten zapis mocno uderzy oczywiście w uczelnie publiczne, bo macie dużą ofertę studiów niestacjonarnych, ale przede wszystkim w uczelnie niepubliczne, które głównie żyją ze studentów studiujących niestacjonarnie.
Tak, natomiast wydaje mi się, że ludzie, którzy pracują, mają dzieci, mają własną rodzinę, nie stać ich na wydłużony tryb studiowania.
Nie stać, bo to są płatne studia.
Bo są płatne. Często może za to zapłacić pracodawca, ale pracodawca czy będzie chciał zapłacić za 10 semestrów, czy za 14, to jest duża różnica. I dlatego to czesne jest pobierane raz na rok akademicki i wyznaczane. No i uważam, że ten model się może sprawdzić, o którym mówię, że skończą studia licencjackie. Są to studia magisterskie. W krajach skandynawskich zaledwie 15% w Szwecji kończy studia na stopniem zawodowym magister. Tylko ci, którzy są dedykowani do rządów, do finansów, do medycyny.
Tak, to głównie studia zawodowe.
Tak jest. Studia zawodowe wystarczają, panie rektorze, żeby pracować w firmie.
To jeszcze odwołam się do jednej zmiany, która jest proponowana. A chodzi o lepsze przygotowanie absolwentów do wykonywanego zawodu, czyli propozycja, żeby praktyki, żeby to na studiach o profilu praktycznym, praktyki studenckie zostały wydłużone do minimalnie 6 miesięcy. Obecnie obowiązują 3 miesiące.
3, a w niektórych przypadkach nawet 1 miesiąc. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby mieli kontakt z biznesem. Ale
tylko diabeł tkwi w szczegółach, bo jak ten kontakt dobrze zorganizować i żeby te praktyki 6-miesięczne, one rzeczywiście przyniosły skutek oczekiwany przez pracodawcę.
Jeżeli pracodawca nie będzie w czasie praktyki wysyłał studenta po kawę, po kwiatki do archiwum, żeby tylko archiwizował dokumenty, to osiągniemy cel. Natomiast my już dzisiaj zaczynamy współpracować z organizacjami i mamy podpisane umowy ramowe.
Pracodawców.
Tak jest. To jest Lewiatan, Pracodawcy Pomorze i z tymi mniejszymi, a jednocześnie z dużymi korporacjami, które będą przyjmować, ale stawiamy warunki, że oni muszą mieć programy tych praktyk i muszą być wykorzystani do merytorycznych spraw. Oni mogą też w okresach, kiedy jest okres urlopowy w tych firmach, to pracować, przynajmniej będą mieli też możliwość podejmowania decyzji, pewnie nie tych ważnych, bo nie będzie.
Znaczy uczenie się samodzielności też.
I uczyć się samodzielności, ale moją jeszcze intencją jest, że ci, którzy skończą tą praktykę w instytucji X, to żeby mogli tam pracować. Jako bankowiec i pracujący w banku, z każdych praktyk, które prowadziliśmy, nawet kiedy nie było takiego obowiązku, to około 20-25% zostawało w banku do pracy. I wtedy takie rozwiązanie jest bardzo dobre, ale jest możliwe. A pracodawcy są przekonani do tego, żeby jednak przyjmować tych studentów. Natomiast 1 miesiąc to albo nawet 3 miesiące, no nie za dużo się nauczą.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.